Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnych naszych rozważaniach kabalistycznych w naszym studiu Aleksander.
Dzień dobry.
I Piotr.
Dzień dobry.
Ostatnio wspomnieliśmy o tym, jak ważne w rozwoju duchowym jest to, żeby znaleźć nauczyciela. Kogoś, kto nie tylko przeprowadzi nas od rzeczywistości materialnej do rzeczywistości duchowej, ale ktoś, kto również w sensie dosłownym będzie nam w tym towarzyszył, będzie współodczuwał, będzie nam pomagał zrozumieć różne niuanse, różne stany, w jakich się znajdujemy. I na pewno ta osoba nie będzie taką osobą, która będzie nas zachęcała do tego, żeby porzucić świat materialny, tylko pokaże nam, w jaki sposób rozszerzać świadomość duchową w takim miejscu, w jakim jesteśmy, w takiej sytuacji życiowej, w jakiej jesteśmy, w takich okolicznościach. Spróbujmy się dzisiaj zastanowić nad tym, co mówią kabaliści o trudnej sztuce znalezienia nauczyciela. Jaka jest jego rola i jak go znaleźć?
No, tak od samego początku zaczynając, wchodzimy na bardzo głębokie wody, które na pewno nie wszystkim słuchającym będą od razu miłe i przyjazne, ponieważ pewne rzeczy, o których my mówimy, sięgają o wiele głębiej niż zwykłe słowo nauczyciel. Na dzień dzisiejszy my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej nazwy nauczyciel, który przekazuje jakiś rodzaj wiedzy, czyli na przykład matematyka, on zna wyuczone dobre formuły, on te formuły próbuje przekazać swojemu uczniu, na przykład fizyka, chemia, bądź inaczej idziemy, na przykład wiadomo jest sztuki walki, mistrz nauczył się czegoś i on próbuje przekazać swojemu uczniu to, czego się on nauczył. W duchowych naukach jest zupełnie inaczej. Tu pojęcie nauczyciela sięga na tyle głęboko, że praktycznie rzecz biorąc nie można powiedzieć, czego się nauczył i coś się przekazał. Tu nie ma czego się uczyć i nie ma czego przekazywać punktem widzenia tej rzeczywistości, w której my żyjemy. Główną, najbardziej ważną rolą tak zwanego duchowego nauczyciela jest obudzić u tak zwanego ucznia duchową iskrę. To jest główne zadanie. Zaszczepić jemu odczucie duchowości. Zaszczepić jemu ten wewnętrzny, lśniący poziom duszy własnej. I w trakcie, to co my nazywamy nauczania, czyli w trakcie koordynacji, w trakcie komunikacji z nim, stopniowo doprowadzić do wzrostu, czyli stopniowo doprowadzić do poziomu, kiedy ten zaszczepiony element zaczyna w nim dojrzewać i wzrastać.
Tak, ale zanim dojdzie do tego momentu, to jak znaleźć takiego nauczyciela? Mówi się, że jeżeli uczeń jest gotowy, to nauczyciel sam się znajdzie.
No ja myślę, że to jest dobre pytanie, niemniej jednak zasadnicze. Ja dlaczego zacząłem akurat od takiego postawienia pytania? Dlatego, że jeżeli my zaczniemy od prostej mowy, jak znaleźć nauczyciela, że on musi być tam mądry, prawdziwy, hojny tam i tak dalej, to my ni do czego nie dojdziemy. To będzie po prostu blef, który zepsuje nam nasz światopogląd duchowy. W ten sposób my możemy szukać nauczyciela rzeczy materialnych w tym świecie.
No tak, bo nauka kabały to jest całkiem inną nauką i nie można tak jakby mierzyć ją tą samą miarką, co innych jakichś przedmiotów nauki, prawda? Więc ten nauczyciel rzeczywiście musi wnosić całkiem coś innego.
Pierwsze, co na pewno powiem od razu, że w poszukiwaniu bezpośrednio w poszukiwaniu nauczyciela trzeba oprzeć się nie na zewnętrznych jakby walorach, a na wewnętrznym. Na wewnętrznych odczuciach. Czyli jest to zasada podobieństwa wibracji własnej duszy. Czyli podobieństwa wibracji wewnętrznego świecenia. Jeżeli na przykład spotyka się między sobą w tych ludzkich ciałach dusza z wyższym potencjałem i dusza z niższym potencjałem, niemniej jednak jakby wibrujący w podobnych właściwościach, między nimi natychmiast, nie po czasie, tylko natychmiast powstaje rezonans więzi. I ten rezonans więzi jest odczuwalny głębią samego człowieka, niemniej jednak nie mózgiem. Mózg tego nie widzi, mózg tego nie rejestruje. Niemniej jednak na poziomie duszy to jest odczuwalne. Natychmiast zachodzi rezonans i ten rezonans jest identyczny jak u małego dziecka, jak u starszej osoby, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma znaczenia.
Czy to oznacza, że każda wyższa dusza bądź wyższy potencjał może być nauczycielem dla tej niższej i na takiej zasadzie się łączą te osoby, bądź właśnie stwarza się relacja
Mniej więcej tak jak mówisz, tylko że słowo każda może być wyższa, ono jest powiązane z słowem wyższa, czyli wyższa od czego? To nie chodzi o zwykłych ludzi, prawda? Jeżeli my mówimy, że dusza jest wyższa, ona może być wyższa od odrobinkę własnego egoizmu.
Aha, czyli wyższa względem swojego egoizmu.
Tak, dokładnie. Nie względem kogoś, a względem samego siebie. Jeżeli my spotykamy osobę, która na przykład określa, że ona wyższa od drugiej osoby, bo ona już osiągnęła jakąś mądrość, to nieprawda. To jest tylko wszystko słowo. Tu chodzi o to, na ile dana osoba jest w stanie opanować swój własny egoizm w stosunku do osoby, która tego egoizmu nie może opanować.
Czyli na pewno nauczycielem nie będzie taka osoba, która mówi: chodźcie, posłuchajcie mnie, bo ja jestem najmądrzejszy, najmądrzejsza, najwięcej wiem i jestem w stanie was czegoś nauczyć.
Widzisz, ty już sama odpowiadasz na te pytania.
No tak, znaczy zwykle nauczyciel, tak jakby opanowanie, z czym się wiąże w ogóle opanowanie egoizmu? Wiąże się to z zupełnie zmianą właściwości danej osoby. Jej spojrzenie na świat, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć, jest to poziom egoizmu, nazwijmy go maksymalny. Tak mniej więcej patrząc po średniej krajowej, w cudzysłowie. Natomiast osoba, która opanowuje swój egoizm, jej spojrzenie na świat również się zmienia. Myślenie kategorie myślenia się zmieniają właściwie absolutnie. Samo podejście do życia się zmienia. I no, taka osoba na pewno nie powie: chodźcie tutaj do mnie, dawaj, ja tutaj będę nagle wielki dla was i będę wam wszystko dawał. I dlatego to zdanie, którym tutaj zaczęliśmy to spotkanie, że jeżeli uczeń jest gotowy, nauczyciel się znajdzie, jest bardzo adekwatne do tego stanu. Gdyż też tak jak wcześniej mówiliśmy, ten rezonans dusz powoduje, że nauczyciel bardziej świadomy zawsze wyczuwa lepiej ten rezonans duszy. Uczeń, który może być nieświadomy, on może po prostu tego nie zauważyć.
Ale to może czuć, że coś go ciągnie, przyciąga do, prawda, tak, do właśnie tej osoby, która wyżej stoi. Czyli powiedzmy, no właśnie, że może inaczej powiem. Co poradzić komuś, kto czuje, że chce się rozwijać? Czuje, że gdzieś go właśnie ciągnie, ale jest jakiś taki zaniepokojony, że nie wie, gdzie szukać.
Ja myślę, że tu jeszcze za wcześnie troszkę, żeby mówić, co poradzić. Bo my nadal jeszcze nie wyjaśniliśmy do końca tą właściwość samego nauczyciela, bo pierwszym nauczycielem duchowym powinien, ja to podkreślam, nie jest, a powinien być własny ojciec. Pierwszy.
I dla syna, i dla córki.
To nie ma znaczenia dla kogo. On jest od siebie niżej. Dla wszystkich swoich dzieci on powinien być pierwszym nauczycielem. A ponieważ społeczeństwo jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, dosyć często jest tak, że ten sam ojciec jest uczniem swojego własnego dziecka. Czyli w ogóle przewrócone wszystko w drugą stronę.
Zachwiane proporcje i role.
Drugie, najważniejsze, taka jedna z najważniejszych elementów, że nauczyciel jako nośnik duchowej wiedzy i duchowej informacji zawsze jest mężczyzna. Kobieta może pobierać ogromną ilość nauk, ona może podnieść się bardzo wysoko w duchowych osiągnięciach. Niemniej jednak ona nie może być nośnikiem duchowej wiedzy nie z powodu jakichś walorów, czyli ograniczeń, a z powodu swojej własnej konstrukcji. Ona może być częścią na przykład mężczyzny, prawda? Tak jak my dosyć często widzimy, że jest nauczyciel i może być jego żona jako część jego. Niemniej jednak całość duchowej wiedzy, podobnie jak w rodzinie, prawda? Ojciec jest tym wyższym aspektem. Ojciec jest tym, który daje błogosławieństwo. Ojciec jest tym, który powinien obudzić duszy swoich dzieci. I on powinien wiedzieć najlepiej, w jakim momencie czasu, kiedy te dusze trzeba obudzić. Ale żeby to uczynić, on sam musi być co? Obudzony.
Świadomy. Prawda?
I teraz, jeżeli my zrozumiemy dobrze, jaka powinna być więź pomiędzy ojcem a dzieckiem, który powinien to dziecko obudzić, my zrozumiemy, co to znaczy również znaleźć nauczyciela na zewnątrz. Jaka powinna być więź? To jest te same relacje, tylko w odrobinę, można powiedzieć, odmienionych właściwościach. Może bardziej wymagających, bardziej szerokich właściwościach. A relacje jest zbliżone.
No to jaka ta rola prawidłowa powinna być, czy ta relacja ojciec-dziecko? Bo nie każdy wie, bo wiadomo, właśnie jest teraz taka rzeczywistość, że te relacje są zaburzone, że często też kobiety same wychowują dzieci. Nie ma tego ojca, albo jest, tak jak wspomniałeś, ojciec, który sam jest uczniem.
No przede wszystkim nawet to, co my rozmawiamy, na pewno w jakiś sposób wpłynie na słuchających i czasy, w których my żyjemy, jest odrobinę inny, kiedy ludzie zaczynają po prostu budzić się od wewnątrz, dusze zaczynają się budzić i stopniowo kształcić w sobie świadomość. Jest wiele dusz, które mają już wykształconą świadomość duchową, podkreślam duchową, niematerialną, nieenergetyczną, nieeteryczną, nie magiczną. To jest bardzo ważne to zrozumieć. Wszystkie rzeczy typu energie, siły, tam anioły, magia, czary, cokolwiek by to nie było, wszystko ma pochodzenie materialne. I tu może być materialny nauczyciel. A wszystko to, co nie wchodzi w nazewnictwo ludzkie, a przeżywa się w głębi swojej duszy, w głębi swojego wnętrza, wchodzi w środowisko duchowe. I tu, kiedy my mówimy o nauczycielu, to jest ten, który jest w stanie obudzić i jest w stanie doprowadzić to, co jest obudzone, do powiększenia, kiedy dusza, nie ciało zaczyna rosnąć, nie rozum zaczyna rosnąć, a zaczyna rosnąć rzeczywiście dusza. Dlatego, kiedy my mówimy o relacji, na przykład, jaka powinna być relacja ojciec-dziecko, jaka powinna być relacja nauczyciel-uczeń, gdzieś wewnątrz siebie my dokładnie wiemy, że relacja powinna być taka, że w tej sytuacji, w której na przykład wynika, ten sam uczeń na płaszczyźnie tak zwanego duchowego aspektu może całkowicie oprzeć się na tego samego nauczyciela. Podobnie jak dziecko w sytuacjach trudnych może oprzeć się na swojego ojca. A w świecie materialnym każde dziecko sobie poradzi. Tak samo jak człowiek. W świecie materialnym on sobie poradzi. On ma po to uszy, oczy, ręce. On widzi, słyszy. On ma nauczonych wiele walorów życia w tym świecie. A w duchowym to jest zamknięte.
Tak, odnosząc się do rzeczywistości takiej materialnej, to rzeczywiście ojciec to jest ta osoba, do której się dziecko zawsze zwraca o pomoc, która daje wskazówki, jak żyć, która nie tylko skarci, pochwali, ale też odczuwa dziecko bardzo, bardzo dobrze. Rzeczywiście.
A widzisz, to co ty teraz powiedziałeś, odczuwa. To jest jeden z wewnętrznych walorów nauczyciela. Kiedy on na przykład swojego ucznia czuje jak część siebie, a nie jako kogoś, kto przyszedł z zewnątrz. Mhm. I wszystko to, co jest wewnątrz ucznia, on przeżywa również wewnątrz siebie. To jest te walory, które rzeczywiście muszą się znajdować.
To jest ogromna odpowiedzialność.
No nawet jak spojrzymy na nasz świat materialny, na nasze społeczeństwo, ono właściwie wykształciło tą płaszczyznę, gdzie dzieci uczą się. Mamy cały system szkolnictwa, edukacji i tak dalej. Przystosowanie dziecka niejako, trochę w zastępstwie rodziców, przystosowanie dziecka do życia w społeczeństwie, do radzenia sobie w tym świecie. Ale właśnie jak widzimy, nawet to, że jeżeli dziecko gdzieś ma braki jakieś w edukacji albo czegoś jeszcze po prostu nie doświadczyło, zwykle, no, chcielibyśmy, żeby tak było, nie zawsze tak jest, właśnie zwraca się do ojca, do rodziców o pomoc, o to, żeby wskazali drogę, żeby coś pokazali. Tutaj jest też, tak jak wspomnieliśmy, duża różnica między tym, w jaki sposób jest przekazywana wiedza, bo jeżeli przychodzi córka, syn do ojca i poprosi, jak sobie poradzić w tym świecie, to ojciec swoim rozumem, doświadczeniem mówi, no zobacz dziecko, trzeba to zrobić tak, 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 zrób tak i będziesz szczęśliwy. Natomiast no, tak jakby w czynnościach już w światach duchowych, ta wiedza, ta sama mądrość nie jest przekazywana wprost ustnie. To jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, bardziej oparte na wzajemnej wibracji. Czyli jeżeli córka, syn przychodzą z jakimś dylematem, nazwijmy to duchowym, to rezonans wewnętrzny, duchowy ojca i rezonans córki, ojciec jest w stanie tak pobudzić wibrację jej, że ona czy on podnoszą się poziom wyżej i nagle wiedza, samozrozumienie staje się jasne. Więc tak jakby i sposób przekazywania tej wiedzy jest zupełnie inny, więc co się, tak jakby dochodzimy, poszukiwanie tego nauczyciela opiera się też na zupełnie czym innym.
I tu ja myślę, że warto przypomnieć to, co było na początku powiedziane, kiedy uczeń jest gotów, nauczyciel zawsze się znajduje. My, oprócz tego, że żyjemy w materialnym świecie, który widzimy, jeszcze równocześnie istniejemy w wielu różnych wymiarach, które mają odniesienie do innej rzeczywistości. My ją nazywamy ogólnie duchowe, czyli coś, co jest powyżej naszego materialnego światopoglądu, innymi słowami, coś, co jest powyżej naszego egoizmu, coś, co jest powyżej naszego ja chcę, to moje, daj mi, czyli powyżej tego ja swojego. I w momencie, kiedy my sięgamy tych wyższych granic, tego wyższego poziomu uświadomienia, wyższej świadomości, my dochodzimy wniosku i relacji, komunikacji z ludźmi na zupełnie jakby innych falach. My komunikujemy się innymi zmysłami. Zauważ, my dosyć często wyczuwamy innych gdzieś na odległości, mówiąc, że to może mi się tak przyszło na myśl, mi się zdarzyło. A ile razy z biegu okoliczności mówią, że to się nie zdarzyło, to rzeczywiście rzeczy, które się odbywają. I teraz, jeżeli my znowuż taki mówimy o wewnętrznej roli tego samego nauczyciela, o wewnętrznej roli tegoż samego ucznia, kiedy uczeń jest gotów? Kiedy on zaczyna odczuwać realny brak. Brak swojej osobowości. Brak nie materialnego napewnienia, nie brak pieniędzy, nie brak jakichś rzeczy materialnych, a brak w duszy, brak w głębi. Czyli tam, gdzie on nie może nazwać, a tam, gdzie jego zaczyna coś męczyć od wewnątrz. Wtedy on jest gotów. I teraz my dochodzimy do tego rezonansu, o którym ja mówiłem na początku, że uczeń zaczyna wibrować w polu magnetycznym. On zaczyna wibrować w całym kosmosie swoją gotowością. I na tą wibrację, według wszystkich praw fizyki, tylko może subtelniejszej fizyki, zaczynają odpowiadać ludzie. Zbiegi okoliczności i sytuacje doprowadzają do tego, że oni jak magnezy przyciągają się do siebie wzajemnie. Spotykają się, rozmawiają dosyć często. I w tym momencie, kiedy pomiędzy nimi zachodzi pewien rezonans, w tym momencie jest szansa dla ucznia, bo on może spotkać nauczyciela i może pójść obok. Ponieważ jego egoizm odwróci jego i on dalej będzie szukać. I przyjdzie kołem i znów spotka tego samego. Prawda? I znów może pominąć. Dlatego, kiedy my mówimy gotowość ucznia, to przede wszystkim to powinna być wiedza, gotowość ku czemu. Bo pamiętajmy, że odczucie braku dosyć często może nas rzucić do nauczycieli ziemskich nauk.
No i jest takie niebezpieczeństwo właśnie.
Nie, to nie jest niebezpieczeństwo. To nie jest niebezpieczeństwo, tylko my czego innego będziemy się uczyć. My możemy nauczyć się różnego rodzaju praktyk z tego świata, materialnych praktyk, ale odczucie pustki i braku nadal będziemy czuli.
Czyli tak czy inaczej dojdziemy, jeżeli nadal ten brak będzie, to znowuż powinniśmy taki, trafić na tego swojego.
Tyle, że widzisz, jaki jest problem. Problem jest w tym, że życie jest bardzo krótkie.
No tak.
I jeżeli człowiek nie zdążył nawet obudzić sobie iskry, a potracił życie na zdobywaniu materialnych umiejętności, to ta iskra może jemu już się nie obudzić. Czyli o wiele łatwiej obudzić wewnętrzną iskrę, wewnętrzną duszę w wieku tam 30-40 lat, no 50. I o wiele trudniej obudzić ją w wieku 90 albo wyżej, gdzie praktycznie rzecz biorąc człowiek już nie ma siły myśleć i starość po prostu puka do niego z dnia na dzień, mówiąc, że jego czas się skończy.
Nie wiem, czy to jest czas na to, żeby o to spytać, ale ustaliliśmy, że nauka jest specyficzna, że nauczyciel musi być specyficzny, więc też metody tej nauki na pewno są inne niż w pozostałym jakimś toku nauczania. Może nam się uda chociaż teraz trochę powiedzieć, jakie to są metody?
Tak.
Piotr powiedział, jeszcze tylko wrócę do tego, powiedział, że jak przychodzi dziecko do ojca, to nauka jest tak, że zaczynają, że córka czy syn zaczyna tak jakby wznosić się, wyczuwać, odczuwać. Nie każdy to rozumie. Na czym to polega?
Jakby tak może trochę uprościć to. Jeżeli synowi, córce, dziecku przychodzi do ojca, nie radzi sobie jakoś w tym świecie, smutny, załamany, nic w ogóle nie idzie mu, chciało tak, poszło zupełnie inaczej. I kiedy przychodzi do ojca i ojciec nawet nic mu nie mówi, a weźmie, przytuli, obejmie, tak jakby zapewni taką bezpieczną przestrzeń, nagle się okazuje, że ten świat wcale nie jest taki smutny, że wszystko może się jeszcze ułożyć i tak dalej. Jest to taka trochę, można powiedzieć, namiastka pokazania tego, że nie zawsze ta wiedza, którą my rozumiemy jako wiedza, jak sobie poradzić, jest pomocna. Nie do końca to jest rozwiązanie na wszystkie problemy. I często, tak jak mówiliśmy, ludzie chodzą, szukają wiedzy, chociaż brak mają, zupełnie nie na poziomie wiedzy, czyli na poziomie gdzieś duchowym. No i wtedy też nauka zupełnie wtedy zachodzi inaczej.
No, z drugiej strony można jeszcze tak podejść, nauka kabalistyczna, ona niesie w sobie potencjał wiedzy, jak otworzyć wewnątrz tą siłę, która daje harmonię, która daje komfort, która daje te poczucie szczęścia. Bo zastanów się, możesz spróbować nawet odpowiedzieć na takie proste pytanie. Co oprócz szczęścia człowiek szuka na tej ziemi?
Absolutnie nic innego.
Ja to powiem o krok troszkę dalej. Każda rzecz, którą człowiek wykonuje, on powinien być w niej szczęśliwy. Wtedy nazywa się, że człowiek jest spełniony. Jeżeli człowiek wykonuje jakąś rzecz i on czuje niedosyt, on czuje małostkowość, że za mało, on jest nieszczęśliwy. Otóż na czym polega nauczenie się? Wszystkie te skomplikowane formuły, które my rozbieramy tu na przykład w gronie kabalistycznym, wszystkie te ciężkie może układy rzeczywistości duchowej, o której dosyć często mówimy, który próbujemy zgłębić. Do czego on jest potrzebny? On jest potrzebny do jednej prostej rzeczy. Ułożyć wewnątrz nas odpowiedni rezonans mapy, która obudzi wewnątrz ten ogromny potencjał, kiedy człowiek będzie wiedział, według jakich reguł porusza się w nim świecenie, według jakich reguł objawia się błogość i szczęście w nim. Rzecz jasna, że tu my znowuż taki możemy podzielić elementami kategorii, że ta sama nauka i ten sam poziom poznania, metody realizacji, oni różnią się dla mężczyzny, dla kobiety, ponieważ jest różny sposób wewnętrznego podejścia. O tym nie wie ani mężczyzna, ani kobieta. O tym wie nauczyciel. On wie, co obudzić u kobiety, on wie, co obudzić u mężczyzny. Zaś sama mężczyzna i kobieta, jeżeli jest uczniem, oni nie wiedzą, co w nich będzie poprawnie wibrowało, co w nich będzie poprawnie się otwierało.
Nie wiedzą, jak się poruszać w tym świecie delikatnym.
I do tego wszystkiego mogą wzajemnie przechwycić techniki obudzenia. Wtedy po prostu może nastąpić niepoprawny rozwój. Zamiast tego, żeby było coś obudzone, obudzi sobie zupełnie inne potencjały, które nie mają szansy na rozwój i czas de facto zostaje stracony nadaremnie. Więc te wszystkie elementy są bardzo istotne, jeżeli chodzi o doboże, jeżeli chodzi w ogóle o jakby synchronizację, prawda? Uczeń-nauczyciel.
Już troszeczkę wspomniałeś, że jednym z takich etapów nauki jest to, żeby odnaleźć w sobie jakiś taki schemat, bądź pewne jakieś zasady, reguły, które pomogą nam obudzić w sobie tą świadomość. Myślę, że na teraz troszeczkę rozjaśniliśmy ten temat, w jaki sposób szukać tego nauczyciela. Piotr, chciałeś jeszcze coś dodać?
Tak jakby tutaj oparłbym się też trochę na tym, co piszą medycy w księgach kabalistycznych, że relacja uczeń-nauczyciel właśnie z tego powodu, że uczeń nie ma pojęcia, co w nim będzie budzone, co może się obudzić. W ogóle nie zna tej rzeczywistości, która się budzi. Tak jakby wchodził w świat o zupełnie różnej fizyce, no i tak jak mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, trzeba go prowadzić za rękę. W związku z tym ta relacja też od strony ucznia opiera się na wierze w to i otwarciu na to, gdzie będzie prowadzony. Wiadomo, że jeżeli uczeń nie bardzo chce być prowadzony, to nikt go tam nie zaprowadzi, nikt go nie zmusi. I dlatego tak jakby ta otwartość, czyli wiara w to, dopuszczenie tego, że on nie zna tej całej rzeczywistości. On w ogóle nie ma o niej pojęcia i może otworzyć tylko nauczyciel mu to, co tam się znajduje, jest dosyć istotnym elementem samej nauki. I jest to, tak jak mówiliśmy właśnie wcześniej, ta relacja oparta, można powiedzieć, o relację miłości, połączenia dwóch dusz, gdzie jedna wspomaga drugą niejako w rozwoju.
Ale jak wspomagać, jak się rozwijać? To o tym porozmawiamy przy następnym spotkaniu, ponieważ temat jest delikatny, niewiadomy, można powiedzieć, tak więc metody muszą być dosyć specyficzne, inne i warte omówienia głębszego. Dziękuję bardzo Wam.
Dziękuję.
Dziękuję.